Wschodni Paryż, Radio France International. Jest czwartek, 29 listopada. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Zaprzysiężony już jako cywil prezydent Pakistanu Pervez Musharraf zapowiada zniesienie stanu wyjątkowego i przywrócenie konstytucji przed wyborami 8 stycznia. Po 2 miesiącach negocjacji na Ukrainie powstała jednak pomarańczowa koalicja. Putin nawołuje Rosjan do głosowania na jego partię Jedna Rosja. Kasparow wypuszczony z więzienia, Berezowski zaocznie skazany na 6 lat. Zakończyły się zamieszki na północnych obrzeżach Paryża. Zdaniem prezydenta Sarkoziego nie były one wyrazem kryzysu politycznego, a jedynie przejawem chuligaństwa. Iran nie ulega presji międzynarodowej i zapowiada kontynuowanie programu nuklearnego. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Charles. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, którą rozpoczniemy od wiadomości dziennika przygotowanych przeze mnie wraz z Piotrem Błońskim, Stefanem Rigerem i Krzysztofem Rutkowskim. Następnie usłyszycie Państwo kroniką Piotra Błońskiego z cyklu Galerie Muzea Wystawy, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej oraz magazyn muzyczny Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka ze świata. A oto wiadomości. W Pakistanie prezydent Musharraf zapowiedział zniesienie stanu wyjątkowego w dniu 16 grudnia. Domagała się tego zarówno opozycja w kraju, jak i Biały Dom. Odziany w tradycyjną czarną tunikę, Pervez Musharraf, który w środę zdjął mundur generalski, ustępując ze stanowiska wodza naczelnego pakistańskich sił zbrojnych, został dziś rano zaprzysiężony na kolejnych 5 lat jako prezydent cywil. Po ceremonii zaprzysiężenia świeżo upieczony prezydent cywil wyraził opinię, iż była ona kamieniem milowym na drodze Pakistanu ku demokracji. Potwierdził także, iż wybory parlamentarne odbędą się 8 stycznia 2008 roku. Po południu naszego czasu prezydent Musharraf wygłosił za pośrednictwem telewizji mowę do obywateli Pakistanu. Poza zniesieniem stanu wyjątkowego zapowiedział przywrócenie zawieszonej czasowo konstytucji. Ogół Pakistańczyków wydaje się cieszyć z przejścia Musharrafa do cywila. Wielu z nich nie wierzyło, że doczekają takiej chwili i że w ogóle będzie to możliwe. Decyzję tę z zadowoleniem przyjęły Waszyngton i Londyn. W podobnym duchu wypowiedziała się charyzmatyczna liderka opozycji Benazir Bhutto. Wszyscy twierdzą, że jest to krok w dobrym kierunku, ale dopiero pierwszy krok. W 1999 roku Musharraf doszedł do władzy w wyniku bezkrwawego zamachu stanu. Według komentatorów prezydent, który w mundurze wojskowym spędził niemal pół wieku, bez armii, która była głównym źródłem jego władzy, będzie miał spore trudności ze zwycięskim przebrnięciem przez styczniowe wybory. Wiele będzie zależało od tego, czy Benazir Bhutto i były premier Nawaz Sharif będą w stanie skutecznie zbudować opozycyjny sojusz, bowiem obydwoje nawołują do bojkotu wyborów, podważając ich prawomocność.
Zaledwie 2 głosy większości w Radzie Najwyższej, czyli parlamencie, posiadać będzie koalicja partii politycznych Pomarańczowej Rewolucji, czyli bloku Julii Tymoszenko i związanej z prezydentem Juszczenką partii Nasza Ukraina Ludowa Samoobrona. Głosowali za porozumieniem wszyscy deputowani obu tych ugrupowań, z wyjątkiem jednego, czyli 227. Fakt powstania koalicji kładzie jednak kres niepewności i spekulacjom, które trwały od 30 września, czyli od ostatnich wyborów. W wyniku porozumienia koalicyjnego stanowisko premiera powinno objąć Julia Tymoszenko. Zaraz po jego ogłoszeniu grupa deputowanych wręczyła Julii Tymoszenko wielki bukiet błękitno-żółtych kwiatów. Myślę, że zdołamy uformować skuteczny rząd, choć nie mamy złudzeń co do trudności, na jakie napotka w pracy ta demokratyczna koalicja. Wiemy, że niektóre ugrupowania polityczne będą starały się nam szkodzić, oświadczyła przyszła pani premier. Rada Najwyższa powinna zatwierdzić ją na stanowisku w najbliższy wtorek. Nie jest to jednak w 100% pewne. W otoczeniu prezydenta Juszczenki jest kilku polityków zdecydowanie jej przeciwnych. Julia Tymoszenko zapowiedziała utworzenie rządu złożonego z profesjonalistów, a nie ze skorumpowanych biznesmenów i kryminalistów, jak mówiła, i podjęcie głębokich systemowych reform.
Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Rosji, Władimir Putin, nie ustaje w wysiłkach przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w Rosji w najbliższą niedzielę. Dzisiaj nawoływał wyborców, aby głosowali na jego partię Jedną Rosję, dodając, że wyniki wyborów parlamentarnych nadadzą ton wyborom prezydenckim zaplanowanym na marzec przyszłego roku. Putin potwierdził informację, że ma zamiar odejść ze stanowiska prezydenta w przyszłym roku, nie uchylił jednak rąbka tajemnicy na temat swojego zastępcy. Agitując na rzecz swojej partii, roztoczył przed obywatelami widmo powrotu do władzy liberałów, co miałoby znaczyć powrót epoki uzależnienia, poniżenia i rozkładu. W ostatnich dniach Putin straszył często również wrogami wewnętrznymi, gotowymi sprzedać Rosję Zachodowi. Podkreślił wielkość dokonań dotychczasowych władz, zwiększający się rozwój gospodarczy i zmniejszenie ubóstwa, obiecał dalszą walkę z korupcją, przestępczością i terroryzmem. Były mistrz szachowy i jeden z przywódców opozycji w Rosji, Gary Kasparow, został dzisiaj zwolniony z aresztu, gdzie przebywał od 5 dni pod zarzutem zorganizowania nielegalnej manifestacji. Kasparow oświadczył, że Rosji grozi dyktatura. Sąd, który go skazał, nazwał operetkowym. Aresztowanie Kasparowa skrytykował jego były przeciwnik szachowy, Anatolij Karpow, mimo dzielących ich różnic ideologicznych. Również były prezydent Michał Gorbaczow poddał krytyce aresztowanie Kasparowa, twierdząc, że kara była nieproporcjonalnie wielka do winy. Rosyjski wymiar sprawiedliwości uznał Borysa Bieryzowskiego winnym nadużyć finansowych na kilka milionów dolarów w kompanii lotniczej Aeroflot, która znajdowała się pod jego kontrolą w latach 90. Przebywający na wygnaniu w Londynie opozycjonista został zaocznie skazany na 6 lat więzienia. Bieryzowski odmówił złożenia jakichkolwiek wyjaśnień, twierdząc, że oskarżenie miało podłoże polityczne. Wielka Brytania odmawia ekstradycji Bieryzowskiego. Tu Paryż, Radio France International. Po 2 nocach zamieszek i starć między agresywnymi grupami młodych ludzi a policją w Villiers-le-Bel na północnych przedmieściach Paryża, kolejna noc była względnie spokojna. Ale też porządku strzeże tam aż 1000 policjantów. Prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, wystąpić ma dzisiaj wieczorem w telewizji i ma przy tej okazji przedstawić swoje propozycje dotyczące zwiększenia siły nabywczej, ale nie może też ominąć palącej kwestii przedmieść. Dzisiaj w ciągu dnia stwierdził on, że ostatnie zamieszki nie są wyrazem żadnego kryzysu społecznego, a jedynie dziełem chuliganów. Nicolas Sarkozy, który powrócił wczoraj rano z podróży do Chin, natychmiast udał się do szpitala w Aubonne, w którym umieszczeni zostali policjanci i strażacy zranieni w zamieszkach. Według źródeł policyjnych w zamieszkach, które z Villiers-le-Bel rozprzestrzeniły się na sąsiednie miejscowości Sarcelles, Garches-Légonesse, Cergy, Aimont i Goussainville, zranionych zostało ponad 130 policjantów. Wielu z nich cierpi na rany postrzałowe, ponieważ młodociani chuligani do walki z siłami porządku użyli broni myśliwskiej. Rozruchy w Villiers-le-Bel, w czasie których agresywne grupy młodocianych chuliganów podpalały samochody, sklepy i biblioteki, zaczęły się w niedzielę po śmierci 2 nastolatków. Skradziony motocykl, którym uciekali, zderzył się z samochodem policyjnym. Policja twierdzi, że śmierć młodych ludzi nie była związana z pościgiem, lecz była skutkiem wypadku drogowego. Nicolas Sarkozy przyjął w środę w Pałacu Elizejskim rodziców tragicznie zmarłych nastolatków, 2 chłopców w wieku 15 i 16 lat. W trakcie rozmowy z nimi zapowiedział wszczęcie śledztwa w sprawie niedzielnych wydarzeń w Villiers-le-Bel. Wcześniej, wychodząc ze szpitala w Aubonne, obiecał postawić przed sądem wszystkich tych, którzy strzelali do policjantów. Warto przypomnieć, że obecny prezydent Francji był ministrem spraw wewnętrznych, gdy w listopadzie 2005 roku przez paryskie przedmieścia przetoczyła się kilkutygodniowa fala rozruchów. Młodzi mieszkańcy blokowisk, głównie pochodzenia afrykańskiego i arabskiego, podpalili wówczas setki samochodów. Tu Paryż, RFI. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad nie ulega presji międzynarodowej i w przeddzień spotkania irańskiego negocjatora z szefem europejskiej dyplomacji, Javierem Solaną, nadal nie chce wstrzymać programu nuklearnego. Wczoraj oświadczył on, że Iran pod wodzą swego duchowego przewodnika, Ayatollaha Alego Khamenei, i dzięki stawianemu oporowi wszedł w posiadanie broni atomowej. Paryż potwierdził, że w najbliższą sobotę w stolicy Francji odbędzie się spotkanie przedstawicieli 6 wielkich mocarstw, państw Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec na temat irańskiego programu jądrowego. Wezmą w nim udział wysocy urzędnicy ministerstw spraw zagranicznych oraz przedstawiciel unijnej dyplomacji. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Były to wiadomości dziennika. Ja mam jeszcze komunikat do przeczytania. Do Paryża przybywa w przyszłym tygodniu Orkiestra Symfoniczna Opery i Filharmonii Podlaskiej z Białegostoku. Jej pobyt we Francji obejmie cykl dwóch koncertów, które odbędą się 5 grudnia 2007 roku o godzinie 20.30 w salonach mirostwa Levallois-Perret oraz 6 grudnia 2007 roku o godzinie 20.30 w kościele Saint-Madeleine w Paryżu. Podczas koncertów pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, dyrektora naczelnego i administracyjnego Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, orkiestra wykona wariacje na temat Frescobaldiego Aleksandra Tansmana, symfonię nr 41 Jowiszową Mozarta oraz intradę na orkiestrę symfoniczną IG Bizeta, symfonię C-dur Piotra Mossa. Wstęp na oba koncerty wolny. Serdecznie zapraszamy. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Pora na przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, którego dzisiaj dokonali Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski.
Niezmiennie na czołówkach gorejące przedmieścia i strażak Sarkozy od tej chwili na pierwszej linii, jak stwierdza w tytule prawicowe Le Figaro, by w komentarzu redakcyjnym następnie skorygować w istocie na wszystkich frontach. Francuski prezydent ma ciężki koniec listopada. Wybuchają jedna po drugiej wszystkie bomby z opóźnionym zapłonem. Przedmieścia, emerytury, studenci, płace realne, główna dziś obsesja zubożałych Francuzów, o czym pisze skądinąd cała prasa, próbując zgadnąć, jakiego to królika w tej materii wyciągnie z kapelusza Sarkozy podczas wieczornego wystąpienia telewizyjnego. A Le Figaro dorzucić by jeszcze mogło do listy sędziów i adwokatów strajkujących dziś w proteście przeciwko rządowej reformie wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie ze swym temperamentem, Nicolas Sarkozy bierze na siebie wszystko, co łączy się z ryzykiem, gdyż z każdej porażki będzie osobiście rozliczany. Pisze Le Figaro. Lewicowa Libération już go zresztą oskarża z okładki o nieudzielenie przedmieściom pierwszej pomocy, albowiem oczekiwanej stanowczości nie towarzyszy jej zdaniem najmniejsza troska o socjalny wymiar kryzysu na pozostawionych swemu nędznemu losowi podmiejskich osiedlach, które od poprzedniej zadymy sprzed 2 lat nie doczekały się wciąż żadnego planu Marszala. Uwaga, kobiety i dzieci, proszę usunąć sprzed telewizora. Muszaraf będzie zdejmował mundur. Kawał krążył po Pakistanie od pewnego już czasu. Teraz striptiz w końcu nastąpił. Pisze Libération o ustąpieniu w środę prezydenta generała ze stanowiska naczelnego dowódcy armii, zgodnie ze złożoną przezeń obietnicą, iż w kolejnej kadencji rządzić będzie jako cywil. Wojskowym chyba ulżyło, gdyż Pervez Musharraf, zdaniem wielu, armię dyskredytował, używając jej do operacji o charakterze represyjnym i stwarzając u ludzi poczucie, iż obraca się ona przeciwko własnemu społeczeństwu, mówi cytowany przez dziennik polityk z Peszałaru. Zrzucenie munduru niekoniecznie wszak uśmierzy kontestację. Wszystko zależy od tego, czy główna partia opozycji, której przewodzi Benazir Bhutto, przyłączy się do bojkotu wyborów zapowiedzianych na 8 stycznia. Opozycja uzależnia swą decyzję od zniesienia stanu wyjątkowego. Pani Bhutto jeszcze się waha, jaką przyjąć strategię, pisze z Islamabadu korespondentka Libération. Co z nami będzie, tak dokładnie jeszcze nie wiadomo, ale zgodnie z tradycją w tym pięknym kraju, to z prasy próbujemy dzisiaj się dowiedzieć, jaki to władza szykuje nam los, nawet jeśli kuluarowe plotki krążą już od dawna. O domniemanej przyszłości RFI i pozostałych francuskich mediów nadających dla zagranicy piszą w czwartek wszystkie dzienniki, a to w związku z raportem w tej sprawie, którego konkluzje przedstawiają dziś prezydentowi Sarkozy'emu jego doradcy dyplomatyczny Jean-David Blewit i jego doradca do spraw mediów Georges-Marc Benamou. Jak czytamy w Le Figaro, obaj panowie po gruntownym przebadaniu sprawy proponują stworzenie holdingu, w którym zgrupowane by zostały w perspektywie ewentualnej przyszłej fuzji do roku 2012 telewizja frankofońska TVP5, założona przed rokiem telewizja informacyjna France 24, wymarzone dziecię byłego prezydenta Chiraca oraz właśnie nasza rozgłośnia Radio France International. Nowa spółka nazywałaby się France Monde, czyli Francja Świat, a kierowałby nią tandem złożony z dziennikarza i przedsiębiorcy. Chodzi z jednej strony o wygospodarowanie pewnych oszczędności wynikających choćby z połączenia struktur administracyjnych, a z drugiej o synergię, czyli zestrzelenie w jedno kompetencji dziennikarskich i rozwinięcie nowej multimedialnej oferty. W intencjach autorów raportu leży stworzenie News Factory, czyli fabryki informacyjnej wzorowanej poniekąd na BBC. W odróżnieniu od Le Figaro, katolicki La Croix i lewicowa Libération dzielą się z czytelnikami pewnymi wątpliwościami co do projektu France Monde, pisząc zarówno o stanach duszy pozostałych akcjonariuszy TV5, która finansowana jest również przez inne frankofońskie kraje, jak i o lękach pracowników i związkowców w trzech zainteresowanych firmach na czele z RFI, gdzie związki zawodowe, jak czytamy w Libération, obawiają się po prostu ostatecznego demontażu naszej jakże zasłużonej rozgłośni. O zasługach dodałem już od siebie, gdyż w ciężkich czasach trzeba sobie robić reklamę. A może wchłonie nas Google, który jak prezydent Sarkozy bierze się za dosłownie wszystko. Założyciele najsłynniejszej z wyszukiwarek, Larry Page i Sergey Brin, choć obrośli w miliardy, nie stracili początkowego idealizmu, pisze Le Figaro, i rzucają teraz kolejne misjonarskie wyzwanie z ledwie skrywanym celem zbawienia świata. Przed czym? Przed efektem cieplarnianym, rzecz jasna. Google obiecuje zainwestowanie setek milionów dolarów w badania nad stworzeniem i rozwojem naprawdę operatywnych, tanich źródeł czystej energii, konkurencyjnych wobec węgla et consortes. Firma werbować chce masowo inżynierów, finansować laboratoria, sponsorować ambitne małe firmy typu start-up, pracujące nad ulepszeniem baterii słonecznych czy wiatraków. Czyste energie, owszem, ale czysty idealizm? Bez przesady. Mamy nadzieję, przyznaje Larry Page, że przy okazji ubijemy też dobry interes.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Le Monde artykuł wstępny rozpoczyna się od pytania, czym różni się gerilla miejska, raczej przedmiejska, w roku 2005 i 2007. Dwa lata temu przedmieścia płynęły przez 3 tygodnie. W tym roku sytuację udało się opanować po 2 nocach gwałtownych starć z policją. Dlaczego tak się stało? Otóż zdaniem autora artykułu wstępnego w Le Monde, dlatego że 2 lata temu w Clichy-sous-Bois pretekst do wybuchu był jasny i precyzyjny. 2 tzw. młodych uciekało przed policjantami, schowało się w transformatorze, poraził ich prąd i zginęli. Ponadto granat z gazem łzawiącym wybuchł w pobliżu meczetu. Gerilla miejska rozgorzała w sąsiednich departamentach natychmiast. W roku 2007 wydarzenia w Villiers-le-Bel przebiegały inaczej. 2 młodych zginęło w niejasnych okolicznościach i nie wiadomo do tej pory, co było przyczyną zderzenia małego motocykla z policyjnym radiowozem. W każdym razie, czytamy w Le Monde, sytuacja na przedmieściach pogarsza się nieustannie. Policjanci są napadani w różnych miastach okręgu podparyskiego. W roku 2005 głównym celem ataków młodych były lokale oraz instytucje publiczne. W roku bieżącym młodzi również podpalali biblioteki, szkoły, urzędy skarbowe oraz posterunki policji, ale głównym celem ich ataków byli jednak sami policjanci, stąd tak znaczna liczba rannych w szeregach policji. Ponad 70 policjantów odniosło poważne obrażenia. Wniosek komentatora Le Monde. W roku 2005 młodzi chcieli przede wszystkim się pokazać, wystąpić przed kamerami, zobaczyć swoją hecę w telewizji, być widowiskowi. W tym roku chcieli przede wszystkim zabijać, zabijać jak najwięcej, ranić nawet śmiertelnie. To ważna zmiana. Samo podpalanie już nie wystarcza. Pragnienie zabijania staje się podstawowe. Co z tym zrobić? Zdaniem autora artykułu redakcyjnego Le Monde, nikt w obecnym rządzie francuskim nie wie, co z tym począć.
RFI. Radio France Internationale.
RFI w Nowym Jorku, 93,1 UKF.
Co nowego w Europie?
Piotr Błoński.
Na konferencji na temat europejskiej strategii zwalczania przemocy w sporcie zorganizowanej przez Komisję Europejską prezes UEFA Michel Platini zaapelował o utworzenie specjalnej europejskiej policji sportu odpowiedzialnej za walkę z przemocą, dopingiem, korupcją i nielegalnymi zakładami. Apelował też do władz europejskich o przyjście z pomocą UEFA, która, jak mówił, robi co może, ale nie jest w stanie walczyć sama z przemocą na stadionach i poza nimi. Komisja Europejska odpowiedziała zresztą na te żądania pozytywnie, zapowiadając sfinansowanie już w przyszłym roku takich działań jak kształcenie wyspecjalizowanych policjantów. Komisarz Franco Frattini wyjaśniał, że Komisja zamierza ułatwić międzynarodową koordynację działań policji, aparatu sprawiedliwości, federacji sportowych i organizacji kibiców. Dodajmy, że Platini żąda w pierwszej mierze, by zakaz wejścia na stadion nakładany na chuliganów w danym kraju obowiązywał na terenie całej Unii. Unia Europejska i Indie spodziewają się podpisać w przyszłym roku porozumienie o wolnej wymianie, oznajmili w New Delhi minister handlu i przemysłu Indii Kamal Nath i komisarz Peter Mandelson. Wymiana handlowa sięga obecnie 60 miliardów euro rocznie, ale jest niezrównoważona. Dla Indii Unia Europejska jest najważniejszym partnerem handlowym i zarazem najważniejszym inwestorem. Natomiast dla Unii wymiana z Indiami zajmuje dopiero 9. miejsce. Handel dwustronny nie wykorzystuje jednak w pełni swego potencjału, podkreśla delegacja europejska. Zdaniem Mandelsona porozumienie o wolnej wymianie zdecydowanie ożywi obie gospodarki. Minister Kamal Nath oświadczył ze swej strony, że Indiom zależy na tym porozumieniu tak samo jak Unii Europejskiej. Jutro rozpoczyna się w New Delhi 8. dwustronny szczyt dyplomatyczny Indii i Unii Europejskiej. Parlament Europejski uchwalił dziś nowe przepisy dotyczące reklamy w telewizji i w nowoczesnych mediach. Chodzi tu o nowelizację przyjętej jeszcze w 1989 roku dyrektywy Telewizja bez granic. Zmianie ulega statut usług takich jak telewizja czy wideo przez internet. Nie będą one traktowane wyłącznie jako usługi handlowe, lecz jako kulturalno-handlowe. Złagodzone zostaną też przepisy dotyczące czasu nadawania reklamy w telewizji. Minimalny odstęp między dwoma seriami spotów reklamowych skrócony zostaje do 30 minut zamiast 45. Maksymalny czas ich nadawania wynosić będzie, jak dotąd, 12 minut na godzinę, ale znosi się maksimum 3 godzin na dobę. Regulacji ulega też reklamowanie pośrednie towarów, na przykład kiedy bohater serialu używa produktu danej marki. Inną nowością jest częściowe złamanie monopolu do spraw retransmisji sportowych przez media, które nabywają do nich prawa. Pozostałym mediom przysługiwać będzie prawo wykorzystywania krótkich fragmentów tych retransmisji, poniekąd cytatów. Parlament utrzymał w mocy możliwość narzucania przez państwa minimalnego kontyngentu nadawania w telewizji dzieł europejskich. Nie dotyczy to jednak informacji, sportu, gier i reklamy. Państwa członkowskie Unii mają prawo do stopniowego wdrażania tych przepisów przez najbliższe 2 lata. Parlament Europejski zatwierdził kartę praw podstawowych zawierającą prawa obywateli i unijne wartości. Europosłowie zaapelowali przy tym do Polski i Wielkiej Brytanii, by w pełni zaakceptowały one postanowienia karty. Oba te kraje nie podpisały się pod tym dokumentem. Polska argumentowała, że karta jest szkodliwa w sprawach dotyczących moralności i rodziny i że stanowi zagrożenie dla mieszkańców ziem odzyskanych. Stanowisko rządu Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie poparł obecny gabinet, gdyż premier Donald Tusk nie chciał, by różnice zdań dotyczące karty przeszkodziły ratyfikacji nowego traktatu europejskiego w Sejmie.
RFI, la radio du monde.
RFI w Wilnie, 103,8 UKF. Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Skończył się sezon plich targów. Za zimno, zbyt wcześnie zapada zmrok. Oczywiście pozostała garstka całorocznych tego typu imprez, ale taką prawdziwą frajdę sprawiają targi, na które każdy wyciąga, co mu się znudziła, co zalega garaże i strychy. Z tą wspaniałą zabawą, jaką jest odwiedzanie plich targów tego typu, trzeba poczekać do wiosny. Wtedy znów będziemy kręcili głowami ze zdumieniem, ileż to człowiek potrafi zbierać różnych różności. To, co mnie nieustannie wprawia w osłupienie na tego typu imprezach, to stosy nakrętek w jednej skrzyni, śrubek w drugiej, a jakiegoś zardzewiałego żelastwa w trzeciej. I stoją nad nimi nieśmiertelnie chętni i grzebią w nich i przebierają jak bociany szukający żab na mokradle. Z braku pchlich targów sięgnijmy do owych darmowych gazetek, w których ogłasza się kto żywa, kto ma coś do sprzedania i na pchły nie czeka. Ogłoszenia drobne. Zafundujmy sobie jedyny w swoim rodzaju przegląd prasy, a będzie w nim nie o Iraku, nie o kryzysie na giełdzie, ani o Bliskim Wschodzie, lecz o tym, czym żyje, co zbiera, co sprzedaje i co kupuje. Przeciętny, szary zjadacz bagietki w stołecznym regionie. Najpierw przychodzi wrześniowe opętanie, gdyż początek jesieni we Francji to twór jedyny w swoim rodzaju i zdumiewający. Jako że pierwszy dzwonek nie oznacza tylko powrotu do szkolnej ławki, ale i wielki dzwon dla wszystkich. Politycy wracają do ławek Zgromadzenia Narodowego, Senatu i Ministerstw. Kierowcy na zatłoczone ulice Paryża, policjanci na skrzyżowaniach, handlowcy do zacierania rąk, klienci do sklepów, bankowcy do banków, aferzyści do afer, kasjerze i kasiarze do kas. Handlowy rok we Francji wyznaczają zupełnie inne daty i terminy niż te, które można znaleźć w klasycznych kalendarzach. Najpierw Trzech Króli, tradycyjne ciasto, potem walentynki i oczywiście wszystko w kształcie serduszek, od blantów po torebeczki i zapalniczki. Dalej Wielkanoc okraszona czekoladowymi jajami, potem Dzień Matki, Dzień Ojca, później wakacyjna gorączka dla jednych biznes, dla innych wypykanie boczków na lazurowym wybrzeżu. Potem ów pierwszy dzwonek dla wszystkich, a dalej Halloween, na który wielu psiocie jako na produkt made in America. Inni pocieszają się celtyckim rodowodem, ale wszyscy się bawią i kupują te durne dynie i maski wampirów. No i później już jednodniowe Boże Narodzenie, do którego handlowcy teren przygotowują już pod koniec listopada. I tak to kręci się karuzela handlowego kalendarium. Listopad z oknem, grudzień już nadciąga, a to w naszej gazetce z ogłoszeniami Słońce i Palmy, czyli reklama Malibu. Trochę to pachnie Radiem Erewań, bo nie tyle o plażę chodzi w tym snobistycznym miejscu, co o bar i nie tyle o wakacje, co wspomnienie o nich. Bo Malibu to nazwa restauracji pod paryskim Saumur, gdzie mogą się spotkać na nostalgicznych, odlotowych, pourlopowych wieczorkach tanecznych młodzi, żwawi i opaleni. Ześlizgujemy się wzrokiem z głównych ogłoszeń ku tym drobniejszym i oto. Kupię lalki, porcelanowe, kolejki elektryczne i inne zabawki wyprodukowane przed 1960 rokiem. Mogą być automaty, stare samochody na pedały, a także pluszowe misie. Swego czasu pewien Teddy Bear, pluszowy miś, fakt, że niemal stuletni, na aukcji Christie's w Londynie zmienił właściciela za kilkadziesiąt tysięcy funtów sterlingów. Autentyczny kubuś puchatek czy kłapuchy nie mieliby ceny, ale nikt nie wie, co się z nimi stało. Prosiaczka wiadomo, rozszarpał pies, ale tamtych tata Krzysia wysłał w kufrach za ocean, bo był przekonany, że tam się musi schronić z rodziną przedwojenną zawieruchą. I kufry zaginęły. O dwa ogłoszenia niżej ktoś poszukuje nie tylko misiów i lalek sprzed 60 roku, ale wszystkich zabawek, jakie wpadną w rękę. Że do tego wszystkiego dorzuca zabawki, samoloty, łódki, stateczki, miniaturki samochodów, ba! Wszystko będzie wycenione gratis, za friko, bez żadnego zachodu ze strony posiadacza tych skarbów. Teraz zmieniamy dziedzinę, bo to ktoś inny ogłasza, że kupi kartki pocztowe, płyty długogrające, stare meble, zegarki, bibeloty, obrazy, biżuterię, lustra i stare lampy. Jednym słowem, klasyka. Zmieniają się tylko roczniki. Takich obiekcji nie ma chcący kupić wino Bordeaux. Dla tej osoby rocznik nie ma znaczenia. Liczy się, aby było Grand Cru. Oto ktoś chętnie kupi walizy. Chyba jednak nie gość w stylu tych, co to chcieli objechać świat w 80 dni, ani nawet Kortazarowskiego włóczęgi, który brnął przez 80 światów w jeden dzień. Autor anonsu szuka określonych waliz. Nie jakichś tam byle kufrów, ale Vuittona i Hermesa. Innymi gardzi. Nie ma się co dziwić kolumience ogłoszeń poszukiwaczy komiksów. W przeciwieństwie do mebli, te nie muszą być stare. Jeden z ministrów kultury, a w przypadku komiksów to naprawdę wszystko jedno, czy z lewicy, czy z prawicy, posunął się nawet do tego, że zaprosił rysunki z podpisami do Panteonu Sztuki. W końcu we Francji czyta się komiksy częściej niż literaturę i komiks cieszy się szalonym wzięciem. Wystarczy wejść do pierwszej, lepszej, dużej księgarni i zobaczyć te siedzące wianuszkiem pod ścianą tłumy zaczytanych wielbicieli tego gatunku. Dalej zaczyna się strefa zoo. Łaszą się i pomiałkują, kręcąc ogonami koty i psy maści i rasy wszelaki, a w cenach przystępniejszych niż śliczna bokserka w jednym ze sklepów ogrodniczych za jedyne 999 euro. Paleta barw w wykonaniu rybek, kanarki i papugi. Kup pan papugę. Ona głośno i dobrze gada. Powalić na kolana może natomiast oferta sprzedającego kanapę, który ma do zaoferowania kupiony w lipcu tego roku rewelacyjny, rzecz jasna i wiadomo, markowy komplet. wykładane skórą, oczywiście najlepszej jakości. Wart 7000 euro i ów ktoś, wiemy, że z krwawiącym sercem i z rozdartą duszą zdobywa się na wielką ofiarę bogotów, jest opchnąć owe cudo w skórze za jedyne 3000 euro. Ech, szkoda, że nie ma już pióra Tyrmanda czy Chłaski, by to opisać, a ja jednak poczekam na te pchle targi. Aby do wiosny! In the springtime, I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles.
RFI, Radio France Internationale.
Radio du Monde.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
W galerii Art Présent w Paryżu, przy znanej wszystkim artystom i amatorom dobrej sztuki ulicy Quincampoix, trwa niestety jeszcze bardzo krótko wystawa polskiego malarza osiadłego w Australii, Jarka Wójcika. Jarek Wójcik proponuje nam podróż w czasie i przestrzeni, wycieczkę w przeszłość i lata spędzone w Polsce, wspomnienie ze swych wypraw do Francji, która go tak zachwyciła swą wyrafinowaną kulturą, i wypad w senne marzenia, pełne zagadek i symboli. O tym, jak narodził się pomysł wystawy, opowiada Jarek Wójcik.
Koncept wystawy powstał w zeszłym roku. Miałem wystawę w Melbourne w galerii Cathy Nasquith Gallery. Wystawa odbyła się pod tym samym tytułem. Wszystko było oparte o motywach moich doświadczeń, moich spostrzeżeń z tego, co nas otacza obecnie, ale oczywiście również, i to chyba przede wszystkim, z naszych takich doświadczeń z przeszłości. I starałem się to połączyć, dlatego nazwałem tę wystawę niedaleko stąd. Ten sam tytuł przeniosłem do Paryża, do wystawy paryskiej. Także jest to jakby kontynuacja tego, co odbyło się w Melbourne w zeszłym roku.
Nie jest to przypadek, że właśnie wystawia pan w Paryżu, bo czuje się pan związany z kulturą francuską. Widziałam tutaj w zapowiedzi pańskiej wystawy, że powołuje się pan na Prusta.
Na Prusta, tak. Właśnie koncept zabaw z przeszłością, z tego, co pamiętamy, z naszymi takimi doświadczeniami z młodszych lat. Mam pewne asocjacje z elementami, z zapachami, z tym, co się, ze zdarzeniami. I teraz to wywołuje w nas jakieś emocje. I to się zrodziło właśnie w czasie pobytu we Francji. Tak po prostu zacząłem myśleć o tym. I po powrocie do Australii powstał właśnie koncept tej wystawy melbourneńskiej i teraz mamy, że tak powiem, przedłużenie tego w Paryżu.
A jakby pan scharakteryzował właśnie swoje malarstwo? Mówił pan o koncepcji, ale jeśli chodzi o technikę, o to, co jest widzialne, jakby pan je określił?
No, jest to malarstwo reprezentacyjne. Dużo osób nazywa moje malarstwo malarstwem surrealistycznym. Ja nie za bardzo lubię takie skojarzenie. Ja ciągle uważam, że jest to realizm, ale może nazwałbym to realizmem poetyckim. Wydaje mi się, że w moim malarstwie jest dużo poezji, dużo historii, dużo się dzieje. Ja dużo mówię. Nie interesuje mnie tylko warstwa malarska jako taka, ale również tak zwana literatura i kombinacja tych dwóch elementów moim zdaniem jest taką kwintesencją tego, co buduje mój obraz.
Jest pan malarzem, ale wiem, że z wykształcenia jest pan historykiem sztuki, tak?
Ja studiowałem historię sztuki w Poznaniu, a grafikę w Melbourne, w Box Hill College.
A jak się to stało, że znalazł się pan w Australii?
To dawny czas. 85 rok wyjechałem z Polski i podejrzewam, że dlatego, że byłem młody i dużo rzeczy nie wiedziałem i nie znałem nic o Australii. Chciałem jak najdalej uciec z tego, co było w Polsce i wybraliśmy Australię z żoną dlatego, że nic o niej nie wiedzieliśmy i była bardzo daleko. A teraz jestem bardzo zadowolony z życia w Australii.
Nie żałuję tego
zdecydowanie. Ja mieszkam w Melbourne i klimat artystyczny Melbourne jest bardzo, bardzo ciekawy i czuję się częścią tego i dlatego byłoby mi ciężko wyrwać się stamtąd. Próbuję wystawą paryską pokazać moje prace poza Australią, ale tak naprawdę ja bardzo związany jestem z tamtejszą sztuką, mi się wydaje.
To jest pierwsza wystawa w Paryżu, a w Europie?
W Europie tak, też. Brałem udział w wystawach grupowych. Nawet zdobyłem jakieś wyróżnienie w zeszłym roku na Biennale Miniatur Malarskich w Częstochowie. Także moje prace się gdzieś pojawiały w Europie, ale to jest pierwsza wystawa taka, powiedzmy, solowa.
Mówi pan, że jest dobry klimat dla artystów w Australii. No klimat w Europie nie jest najlepszy. Od wielu lat mówi się o kryzysie sztuki. W Australii jest lepiej.
Ja podejrzewam, że kryzys jest wszędzie. Natomiast ważne dla mnie jest to, co się dzieje, a dzieje się dużo. I będąc częścią tego, co się dzieje, wydaje mi się, że moje spostrzeżenia na temat sztuki australijskiej współczesnej są bardzo pozytywne.
Czym się różni sztuka australijska współczesna od sztuki europejskiej?
To ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że w ogóle sztuka australijska ma duże ciągotki do pejzażu. I
Bo są wspaniałe pejzaże w Australii, prawda?
Może dlatego? Ja szczerze mówiąc nie potrafię malować, bo ponieważ tam się nie wychowałem i tam ciężko mi ocenić pejzaż australijski. Jest to zupełnie inny pejzaż. Można powiedzieć kiczowy w naszych oczach. I wielu Europejczyków starało się to robić i moim zdaniem nikomu się to nie udało, bo nawet w XIX wieku czy początku XX malarze pochodzący z Europy nigdy tak naprawdę nie oddali tej specyfiki australijskiego pejzażu. Dopiero artyści urodzeni tam, wychowani pod tym olbrzymim niebem, potrafili to zrobić. I wydaje mi się dlatego, że i właśnie dlatego pejzaż jako taki jest bardzo istotny w tym, co się dzieje w sztuce australijskiej. Oczywiście to jest bardzo ogólne. To jak najbardziej są związki z Europą, z Ameryką i jest wymiana i się dzieje dużo różnych rzeczy, ale tak generalizując to chyba tak jest.
Czy pani idzie troszkę pod prąd, nie malując właśnie pejzażu?
Chyba tak, bo tak jak mówię, nie mogę inaczej, bo moje doświadczenia są takie, a nie inne. Moje spostrzeżenia są takie, a nie inne i zabawiając się z tymi elementami z tego, co my pamiętamy, nie mogę malować inaczej. Próbowałem eksperymentu z pejzażem australijskim, ale szczerze mówiąc nie wychodziło.
Czyli jeżeli mówi pan, że maluje pan to, co pan pamięta, to znaczy, że odnajduje pan również elementy z Polski?
Jak najbardziej, jak najbardziej. Wiele osób zwracało na to, że mimo iż to ten miejski pejzaż, który gdzieś tam się znajduje w moich obrazach, jest zdecydowanie nie australijski, a zdecydowanie wiele osób prawdopodobnie ma w pamięci taką Polskę właśnie, czy gdzieś elementy polskiej architektury, czy może polskiego klimatu. I gdzieś to jest i po prostu jest to bardzo naturalne, bo ja uważam, że najważniejsze w sztuce, w tym, co się robi, jest po prostu bycie sobą i bycie naturalnym. Ja nie mogę oszukiwać i próbować czegoś, co jest mi obce.
Tutaj widzimy pańskie prace malarskie, ale ponieważ jest pan grafikiem, sądzę, że również robi pan inne rzeczy.
Obecnie mniej. Ja dużo robiłem zamówień na malarstwo ścienne wiele lat temu w Australii. Natomiast obecnie przede wszystkim robię malarstwo. Nie wiem dlaczego, ale podejrzewam, że wrócę do grafiki jeszcze.
Na każdą wystawę maluje pan coś nowego?
Staram się. Chociaż, tak jak wspomniałem, motyw i koncept tej wystawy paryskiej jest bardzo podobny do tego, co było w Melbourne, natomiast obrazy są inne. Jest to jakby rozwinięcie tematu, a nie powtórka.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
W tym malarstwie i wystawie w Paryżu opowiadał Jarek Wójcik.
Du monde.
słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Paryż jest miastem rzeźby i raz jeszcze tego dowodzi poprzez znakomitą wystawę zestawiającą dzieła brytyjskiego rzeźbiarza Henry Moore'a z rzeźbami Antoine'a Bourdela w muzeum tego ostatniego na Montparnasse. Mogłoby się zdawać, że niewiele łączy tych dwóch protagonistów rzeźby XX wieku. Antoine Bourdel, uczeń Rodena, autor ekspresyjnych, dramatycznych i skomplikowanych kompozycji, tyleż wynikających ze sztuki secesyjnej, co przełamujących jej kanony. Młodszy o 38 lat Henry Moore, balansujący między syntetycznymi formami figur a kompozycjami abstrakcyjnymi, kształtowanymi przez wzajemne dopełnienie materii i jej przestrzennego negatywu. Ale znalazł się wspólny motyw, na kanwie którego powstała ta wystawa. Są to zamiłowanie do antyku i odniesienia do mitologii. Trzeba zaznaczyć, że pomysł tej wystawy wyniknął z innych przesłanek. Obaj rzeźbiarze mają swoje muzeum w miejscu dawnej pracowni, Moore w Perry Green koło Londynu, a ponadto Moore był w 1959 roku zaproszony do jury nagrody imienia Bourdela. Obie instytucje mają podobne statuty i cele, aż się prosiło o współpracę. I właśnie motyw mitologii okazał się kluczem otwierającym znacznie szersze związki twórczości obu rzeźbiarzy. Henry Moore dojrzał do antyku na starość, podczas gdy Bourdel, uczeń i współpracownik Rodena, właśnie nawiązując na powrót do inspiracji antycznych, wyróżnił się na tle mistrza już w 1902 roku. Posiadał on też gruntowną znajomość sztuki starożytnej. Jakoś jednak spotykają się ich spojrzenia na antyk, na mitologię, podobnie jak na samą rzeźbę, która, jak pisał Moore, musi mieć swoją własną żywotność, nie taką, która związana jest z samym życiem, z ruchem, akcją fizyczną, lecz taką, która jest możliwością powściągniętej energii własnego życia niezależnego od przedstawionego przedmiotu. Mimo zdecydowanie odmiennych założeń i technik, spotykają się oni w samym sercu rzeźby, jakim jest kształtowanie przestrzeni i relacji elementów przestrzennych. Sąsiedztwo ich dzieł podkreśla w każdym z nich ciężar, masę, powierzchnię, grę światła na niej, dynamikę i zrównoważenie. Gdy rozpoczynając zwiedzanie wchodzimy do sali gipsów Bourdela z jego dramatyczną kobiecą figurą epopei polskiej, elementem pomnika Mickiewicza, sąsiaduje figura leżąca udrapowana Brytyjczyka, heroiczny aspekt mitu obok liryczno-monumentalnego. Jest w tej samej sali wiele takich zestawień, zależnie od perspektywy. Inna sala poświęcona jest wyłącznie rzeźbom Moore'a, jego rycerzom, głowom w hełmach i słynnej figurze króla i królowej. A w dojściu do niej niewielka sala z projektami ilustracji do Prometeusza Goethego w przekładzie André Gide'a. Te rysunki to świadectwo uporczywego poszukiwania przez Moore'a syntezy form odpowiednich dla tematów mitologicznych i w ogóle dla antyku, z którym rzeźbiarz pogodził się w wieku dojrzałym, podczas gdy w młodych latach, jak sam wspominał, nie chciał nawet patrzeć na rzeźbę antyczną ani renesansową, gdyż uważał je za wroga. Inspiracji szukał zaś w sztuce pierwotnej. A przecież w końcu wrócił do tych korzeni. Bezpośrednim nawiązaniem do antyku, do historii i mitologii są choćby jego głowy w hełmach. Doczekała się ich antykizująca, choćby przez draperię, cierpliwa Penelopa Bourdela, czuwająca w muzeum zarówno w wersji gipsowej, jak i brązowej.
RFI w Zakopanem 105,2 UKF. Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Tydzień temu opowiadałam Państwu o narodzinach i wzroście ruchu Katarów w krainie trubadurów i truwerów na południu Francji, w Languedocji i regionie Midi-Pyrenees. Dziś druga część naszej muzycznej włóczęgi, w toku której odwiedzimy miejsca znaczące ich upadek. Przewodnikiem jest nam historyk Departamentu Ariège, pan Olivier de Robert, a towarzyszami podróży muzycy i śpiewacy z zespołu Troubadour Art Ensemble pod dyrekcją Gerarda Zucchetto.
Gent en de Pascu a la fresca verdura Nous arrivons plus de diverses couleurs, parce que tout est madou, sunga et chantadou. Mas eu que plagne plus que je ne m'en sabou. A tous mes clans, Seigneur, de mi dunce d'amour. Kai sis du traidu, car me fia ben lu. Me fammi ora duro, per bene per uno. Kai fai tal a gensu, che non valli ma cu.
Krucjata przeciwko Albigensom ogłoszona została przez papieża Innocentego III w roku 1209. Na czele krzyżowców stanął hrabia Szymon z Montfort. Kapitulacje Béziers, Carcassonne, Minerve, Termes znaczyły krwawy ślad po przejściu krzyżowców. W roku 1211, zdobywszy Lavaur w departamencie Arierze, splądrowali oni miasto i wymordowali jego mieszkańców. Rycerzom broniącym grodu poderżnięto gardła, a ich władczyni, pani Geralda, została wrzucona do studni i ukamienowana. W miejskim parku, w miejscu, gdzie stał jej zamek, wmurowano kamienną tablicę. Wszędzie płonęły stosy z katarami. W Lavaur zapalono ich 300. Trybunały Inkwizycji przesłuchiwały osoby podejrzane o herezję lub o sprzyjanie jej. Pierwszy etap trwającej wiele lat krucjaty zakończył się wraz z upadkiem Montségur. Przez 11 miesięcy, od maja 1243 do marca 1244, załoga twierdzy, 150 obrońców i 200 doskonałych katarów, głównie kobiety i dzieci, opierała się sile ponad 6 tysięcy żołnierzy króla. Opierała w nadziei, że ich opiekun Rajmund VII, hrabia Tuluzy, przybędzie im z odsieczą. Niestety na próżno. Pokonanym dano do wyboru odrzucenie herezji lub stos. Wszyscy wybrali stos. Rycerze, którym przysługiwało prawo łaski, poszli ich śladem, woląc śmierć nad wieloletnie więzienie. Szymon de Montfort już wówczas nie żył od dawna. W czerwcu 1218 roku dosięgnął go w czoło kamień wystrzelony podczas oblężenia Tuluzy. Thank you. Jean Ségur podzielił zamek Miramont, a potem Keribus, który padł w roku 1255. Kościół Katarów zszedł do podziemia. Udał się też na wygnanie do północnej Hiszpanii i włoskiej Lombardii. Z miasta Foix w Ariège do Bergi w Katalonii biegnie dziś piesza trasa turystyczna Gers-Saint-Sept, nazwana Drogą Katarów. Eksodus nie oznaczał końca kataryzmu we Francji. Pod koniec XIII wieku pewien notariusz z Aix-les-Thermes, Pierre Routier, wyruszył po nauki do Włoch. Wrócił stamtąd jako doskonały i zaczął przemierzać w towarzystwie swego brata Wilhelma dawne ziemie swych nauczycieli, szerząc religię objętą piętnem herezji. Bracia Routier przemieszczali się pieszo, nigdy nie przyszło im spać dwa razy w tym samym miejscu, operowali w największej konspiracji, a jednak dwóm inkwizytorom udało się przerwać tę solidarną siatkę. Aresztowany w wyniku zdrady Pierre zginął w roku 1311. Jego stos zapłonął na głównym placu Toulouse. W roku 1325 ostatni z nauczycieli katarskich, Wilhelm Balibast, zakończył życie w podobny sposób na dziedzińcu zamku Villerouche-Termenez. Dziś urządzono tam ciekawą wystawę tematyczną o ostatnich Katarach, a w miejscowej restauracji można powspominać ich dzieje przy oryginalnym średniowiecznym menu. Tutejsi mieszkańcy dumni są ze swej przeszłości i podkreślają to na każdym kroku. W miasteczku Mazamy, na północ od Carcassonne, gdzie tydzień temu rozpoczęliśmy naszą muzyczną wyprawę, zorganizowane zostało Muzeum Kataryzmu, gdzie można prześledzić kolejne etapy, apogeum i klęskę tej enigmatycznej religii średniowiecza. Miasteczko zostało zresztą zbliźniaczone z polskim Rybnikiem, jak informuje mnie dyrektor muzeum i prezes stowarzyszenia Mazamy Rybnik, pan Jacques Beaulieu. Nad miasteczkiem góruje przyczepiona do skał wioska Hautpoul. Okoliczni mieszkańcy zgromadzeni w teatralnym zespole Les Compagnons de la Roque d'Hautpoul pod dyrekcją Jean-Luc Scavino na przełomie lipca i sierpnia urządzają tu historyczne spektakle. Tematów szukają w swej 800-letniej historii i tragicznych, ale i pasjonujących dziejach Katarów. Przypomnę, że w muzycznej podróży po departamentach Oud i Ariège towarzyszyli nam muzycy i śpiewacy z Troubadour Art Ensemble pod dyrekcją Gerarda Zucchetto.
Joy commence in une belle messe, elle a meilleur sa vie de l'âme, quand l'île au sel maintenant nous chante, à plus nos terminus destin, qu'a fortune à tous à sa vous, parce que ça l'air au chantadou, et y'a eu l'astou, en recalino. Vesta l'amour me tire en fraise, quand nous sa saute et très truand, ni l'église nous s'en est à gaban, ni sous amis nous l'aime tafiu, quand nous fesse blanche mais ni foulou, qu'en porta de veut à la flou, et de l'express nominatiu. Petits, un amourus courtes, que sa chonga era al meu semblant, en quere d'amour tan nican, mas pochoyes el magebriu, a qui parei son li meiu, es sa bonté de fin amour, el polsei des un senyoriu. Sanca amour tourne tendeixes, e falsa madu per l'idam, a il col tu ja fa prin l'engam, e l'engam vola sobre el badiu, e l'amistat tourne neru, elle dame vezen la culpa flou, et des ondes touches comme nous satis. Qui s'en d'amour cambuna est, ni comme s'allègre ni reblant, elle bel commencement que fan, à seul que ça, et c'est amiou, leu potenanza fa valou, et s'il que non sou mal disait doux, un foro an del mei tchaouzi. Samur vai ves amichel ves, gestus desconor per aidam, qui li rendras un joy dublan, e nul conois, fol o auriu, che donna cama ferra, bono canzal meis per sordeiu, e si sirai consumeniu. Dirà d'amour porta merces, ca borgoi vai contra la sal, e poi si il vent s'umilia, mira el mal el pesaisiu, don lo plai porta gran valor, che renovello la tu su, che in gioi me conforta in review. E petitura ven gran ves, si es che l'inchierro il demà, e de pau gioi ven non ma gran, perché un aeri core sursiu, prende il bel vespies che si fu, e au hai l'inchierra ma giù, sa donna flasca in d'unde pliu. Uses l'uvers el chantadu, e vulgera pur entenderu, per dieu bel sclèr, tu lume escriu. strame tra il luo alla gensu, cancia che adesso scoperto, per cui io c'am e vanne più.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.